Gościem Radia Z jest dzisiaj dr Grzegorz Cesak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
No jak już słyszeliśmy w serwisie w wiadomościach Radia Z, szczepionka AstraZeneca jest na cenzurowanym. Kilkanaście krajów w Europie wstrzymało czasowo szczepienia tym preparatem. Powodem są przypadki zakrzepicy, na przykład w Austrii zakończyły się zgonem pielęgniarki. My nie wstrzymujemy szczepień. Dlaczego?
EMA stoi na stanowisku, że szczepionko można nadal podawać, dopóki analiza wszystkich danych dotyczących zdarzeń zakrzepowo-zatorowych nie zostanie wyjaśniona. Absolutnie podkreślają, że profil bezpieczeństwa leku jest pozytywny, nie uległ zmianie od czasu dopuszczenia do obrotu. Więc tak jak Polska i inne kraje, trzymamy się ustaleń ściśle Europejskiej Agencji Leków, ufając tej agencji jako nadrzędnej instytucji dopuszczającej leki w Unii Europejskiej.
No ale inne kraje jednak podejmują decyzję o czasowym wstrzymaniu szczepień właśnie tym preparatem. No to w takim razie jak zachowują się nieracjonalnie, asekuracyjnie, a może po prostu dbają o bezpieczeństwo swoich obywateli?
Dobrze, rzeczywiście tutaj trzeba kwestię wyjaśnić. Kilka europejskich organów odpowiedzialnych, takich urzędów krajowych, takim, którym ja kieruję, i takich, które odpowiadają też za program szczepień, bo to jest w zależności od danego kraju, podjęło decyzję niezgodnie ze stanowiskiem EMA, to trzeba powiedzieć, o tymczasowym wstrzymaniu szczepień preparatem właśnie AstraZeneca.
No to co, zachowują się nieracjonalnie, zbyt asekuracyjnie, czy jednak dbają o bezpieczeństwo obywateli? Powtarzam swoje pytanie.
Tak. I teraz już od razu przejdę do tego, co pani podkreśliła. Tu nastąpiła, mamy takie wymiany naszych poglądów i na naszych radach zarządzających dyskusje. Nastąpił pewien efekt domina. Pewne kraje postąpiły z powodu wytworzonego tej takiej nerwicy w społeczeństwie i w Europie, postanowiło czasowo wstrzymać. Pamiętajmy, że konsekwencje tej decyzji są bardzo duże i poważne. Każdego dnia komunikaty przynoszą o informacji o nowych chorych, hospitalizowanych i zgonach. I tu musimy przeliczyć stosunek korzyści do ryzyka. W Polsce ta analiza została dokonana. Wiemy, co Europejska Agencja Leków wydała, jakie wydała komunikaty, że ten profil jest pozytywny, można stosować szczepionkę. Brak szczepionki spowoduje brak szczepień, co za sobą niesie ryzyko zgonów, hospitalizacji, ciężkiego przebiegu COVID. I robiąc stosunek korzyści do ryzyka, ten nawet nasz krajowy, wychodzi on na to, że nawet ten przypadek jeden, który się zdarzył w Polsce, czy dwa, nie możemy wstrzymać szczepień, bo ten stosunek korzyści do ryzyka jest pozytywny.
A ile jest powikłań w Polsce, jeśli chodzi?
Będzie szkody, jeżeli wstrzymamy szczepionkę.
A ile jest powikłań, jeśli chodzi o szczepienie AstraZeneca w Polsce?
W Polsce mamy jeden przypadek zgonu, ale to nie jest jeszcze potwierdzony związek przyczynowo-skutkowy.
Ale ta osoba zmarła z powodu zakrzepicy właśnie?
Tak, incydent zatorowo-zakrzepowy, tak. Jest jeden taki przypadek, on był przecież omawiany jeszcze w zeszłym tygodniu, to była nauczycielka. Nie ma związku na razie przyczynowo-skutkowego.
Ale ile jest powikłań w ogóle?
W tej sytuacji, w tej ostatniej serii bodajże były dwa chyba.
No bo Onet donosi, że ponad 2000 powikłań jest po szczepieniu AstraZeneca w Polsce.
Nie, to Europejska Agencja Leków podała na tydzień temu, to było 30 przypadków na 5 milionów szczepień w Unii Europejskiej, a 17 na...
Ale mówimy teraz o zgonach, ja pytam o powikłaniach, bo rozumiem, że na szczęście...
Zatorowo-zakrzepowych, tak? Mhm. Tutaj nie podam dokładnej liczby, on nie było w takiej ilości, której pani podaje. To nie są dobre dane. Pamiętajmy tym, że szczepionka AstraZeneca, oczywiście jest koincydencja ta czasowa przy podaniu tej szczepionki, ale taka sama istnieje przy Pfizerze i Modernie. Pamiętajmy, że tamtych zdarzeń było więcej niż przy AstraZeneca. O tym się nie mówi, ale tutaj też nie podjęto żadnych kroków, o czym wczoraj Imer Cook, czyli szefowa Europejskiej Agencji Leków, zapytana, powiedziała, że oczywiście będziemy podejmować analizy także szczepionek mRNA, w których te incydenty także zaszły.
A może my nie wstrzymujemy tych szczepień, bo chcemy poprawić po prostu statystyki szczepień właśnie? Mówię o szczepieniu AstraZeneca.
Przede wszystkim grono naukowców, które ocenia, to nie patrzy na statystyki. Tutaj jest kluczem, to jest bezpieczeństwo pacjentów. My zawsze oceniamy stosunek korzyści do ryzyka. Nam kwestie...
Ale to jakie grono w Polsce w takim razie zdecydowało o tym, że jednak nie wstrzymujemy tych szczepień? Czy tylko oglądamy się na Europejską Agencję Leków?
Nie, absolutnie nie. Przecież mamy instytucje. Cały system zgłaszania działań niepożądanych oraz tych odczynów poszczepiennych to jest oczywiście inspekcja sanitarna. To jest olbrzymia rzesza ekspertów. PZH, który ocenia także te przypadki.
Czyli Państwowy Zakład Higieny, tak?
Państwowy Zakład Higieny, tak jest. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Dodatkowo jest jeszcze Główny Inspektor Farmaceutyczny, który patrzy pod kątem kwestii ewentualnych jakichś kwestii problemów jakościowych, które tutaj na razie nie wystąpiły. Więc jest szereg instytucji, grono ekspertów, które analizowało i to bezpośrednio po tej informacji z Europejskiej Agencji Leków. Czyli pojawiła się 10 informacja, natychmiast przystąpiono do analizy naszych przypadków.
A pan by się zaszczepił tą szczepionką AstraZeneca?
Oczywiście, że tak.
A co będzie, jeśli...
Nie mam wątpliwości. Każda szczepionka zarejestrowana przez Europejską Agencję Leków jest skuteczna, bezpieczna i jeżeli EMA stoi na stanowisku, że szczepionkę można nadal podawać, to tak jest.
A co jeśli Europejska Agencja Leków cofnie autoryzację do tej szczepionki? To co wtedy?
Nie ma takiej raczej możliwości. Powiem tak. Ocena idzie w tą kierunku, może troszeczkę odsłonię to, co się możemy spodziewać w najbliższych dniach. Dzisiaj oczywiście będzie dyskusja o godzinie 10 z panią dyrektorą zarządzającą Imer Cook i z moimi odpowiednikami z całej Europy będziemy dyskutować na temat tej szczepionki, ale jutro jest finalna ocena tego komitetu do spraw ryzyka.
No i czego możemy spodziewać się?
I tak, w razie konieczności ten komitet sformułuje niezbędne zalecenia w celu minimalizacji ryzyka i ochrony zdrowia pacjentów. Co to znaczy? Że wyłoni ewentualne populacje tak zwane at risk, czyli grupę ryzyka.
I no, będzie czyli wskaże miało... grupę ryzyka, gdzie tych pacjentów, tych osób nie należy szczepić, czy też tak, nie wolno szczepić tak, AstraZeneca.
Rzeczywiście tak może być. I wpiszę to w charakterystykę produktu leczniczego, w specjalnych środkach ostrożności, przeciwwskazaniach do stosowania, ale absolutnie nie ma teraz takich danych, żeby wstrzymać szczepionkę, dlatego że ten stosunek korzyści do ryzyka jest cały czas dodatni. I wstrzymanie szczepień spowoduje znaczną ilość zgonów niż wstrzymanie tej szczepionki.
Dobrze, to tyle w części radiowej. Doktor Grzegorz Cesak z nami zostaje, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Jesteśmy już od teraz tylko na Facebooku, na radio.pl. Beata Lubecka, zapraszam. No i jako się rzekło, naszym gościem jest dzisiaj prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Grzegorz Cesak. Ja jeszcze zapytam trochę w kategoriach gdybologii. A co by się stało, gdyby rzeczywiście cofnięto autoryzację dla tej szczepionki? To czym zaszczepieni zostaliby pacjenci? Skoro AstraZeneca jest szczepionką wektorową, a pozostałe szczepionki to szczepionki w oparciu o tę nową technologię mRNA. Rozumiem, że nie można tego łączyć.
Nie można łączyć, mamy kolejną szczepionkę, Johnson & Johnson, dobrze, że pani redaktor też to poruszyła, kolejną wektorową szczepionkę, tym razem jednodawkową. Kwestie...
I ona kiedy będzie w Polsce? Jeszcze zapytam od razu. Ona kiedy będzie w Polsce? W kwietniu?
Powinna być w kwietniu, od trzeciego tygodnia kwietnia, w drugiej połowie kwietnia możemy się spodziewać.
Czyli najwcześniej w drugim tygodniu kwietnia, a być może w trzecim.
W trzecim tygodniu, tak.
A w jakiej ilości ona dotrze? Rozumiem, że ta pierwsza transza.
Te harmonogramy jeszcze mają dotrzeć na dniach do Polski i do wszystkich krajów członkowskich zgodnie z umowami. Producent musi na miesiąc przed dostarczeniem szczepionki dostarczyć harmonogramy dostaw i ilości, jakie dostarczy. I tutaj będziemy wiedzieć to, myślę, że nawet w piątek albo w poniedziałek. Czyli można sobie obliczyć, że to będzie miesiąc czasu od najbliższego piątku. Tak można przyjąć.
I to też jest szczepionka wektorowa, tak?
To jest też szczepionka wektorowa, tym razem jest to jednodawkowa.
A dlaczego niektóre właśnie szczepionki, znaczy dlaczego większe, bo i Moderna, i Pfizer to są szczepionki, które podaje się w dwóch dawkach, AstraZeneca również, a tutaj w jednej dawce. Dlaczego tak?
Dlatego, że metodologia badań klinicznych i tak zaprojektowane badanie wykazało tej szczepionki, ona ma oczywiście inny wektor niż AstraZeneca, i każda szczepionka jest inna, tak samo i mRNA od siebie się różnią i tutaj nie można porównywać pomiędzy sobą szczepionki. I badania kliniczne wykazały, że przy tym jednym podaniu szczepionki już po 14 dniach mamy prawie 67% skuteczności od tych przejścia lekkiego trybu COVID-u, a 85% przy bardzo ciężkim już COVID-zie i a 100% od hospitalizacji i zgonów. Więc tak zostały określone te badania kliniczne dla tej szczepionki i po prostu opieramy się na tych wynikach badań. Oczywiście powiem tak, że sama firma prowadzi także jeszcze badania kliniczne na szczepionkę dwudawkową. Czy ta skuteczność jeszcze nie będzie lepsza niż 67%?
Przepraszam bardzo. Czyli gdybając, bo pan wyklucza taką możliwość, żeby cofnięto rekomendację, autoryzację dla szczepionki AstraZeneca, pan przewiduje, że co najwyżej może dojść do sytuacji, że wyszczególni się pewne grupy pacjentów, osób, które nie będą mogły przyjmować AstraZeneca, nie
tak
będą mogły być szczepione, dlatego że będzie właśnie ryzyko dużych powikłań, nawet być może zgonu. Ale gdyby tak nastąpiło, że cofnięta zostałaby ta autoryzacja, to wtedy można byłoby zaszczepić tych pacjentów, którzy już dostali pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca, tą szczepionką Johnson & Johnson?
Myślę, że tutaj jest tak zabezpieczony u nas system akurat w Polsce, że mamy te drugie dawki AstraZeneca. Poza tym pamiętajmy, że...
No tak, ale ja mówię o sytuacji, gdyby wycofano autoryzację.
No tak, no tutaj jest ciężko. Oczywiście nie można, nie ma badań klinicznych, żeby porównać, że można przyjąć jedną dawkę AstraZeneca, a drugą na przykład Johnson & Johnson, tak? No nie ma takiej opcji, znaczy wektorowa z wektorową inną. Tak samo mRNA też się nie powinno mieszać. Na dzień dzisiejszy nie mamy takich wyników badań, żeby przyjąć jedną dawkę Pfizera, drugą Moderny. Nie powinniśmy się szczepić cały czas tą samą szczepionką. To są badania kliniczne, które są udowodnione i skuteczność, i bezpieczeństwo. No nie chcielibyśmy, żeby cokolwiek się wydarzyło innego, jakiekolwiek działania niepożądane, które by były no, jakby nieokreślone w charakterystyce produktu leczniczego.
A czy jutro już poznamy tak te wskazania, jeśli chodzi o Europejską Agencję Leków dotyczącą szczepionki AstraZeneca?
Wszystko wskazuje na to, że tak. Oczywiście są oceniane wszystkie elementy, także te, że osoby, które przyjmowały inne leki, mogły mieć działanie pożądane z powodów innych leków. Pamiętajmy, że te incydenty zatorowo-zakrzepowe wystąpiły u bardzo małej liczby zaszczepionych. Co roku wielu osób w Unii Europejskiej występują takie incydenty o różnym podłożu. Co więcej, tu podkreślała Europejska Agencja Leków, że ogólna liczba tych zdarzeń u osób zaszczepionych nie wydaje się być większa niż obserwowana w populacji ogólnej. To jest bardzo ważna informacja, którą wczoraj też podkreśliła dyrektor zarządzająca IMERPUK.
No, ale docierają informacje również z punktów szczepień, że ludzie, że Polacy wycofują się. Nie chcą się szczepić tą szczepionką AstraZeneca.
No tak, ten tak czarny PR rzeczywiście nastąpił. To nie jest łatwa sytuacja, ale musimy to, co podkreślałem i to, co też wczoraj mówiła dyrektor zarządzająca EMY, że te przypadki dotyczą także Pfizera i Moderny, więc no, idąc tym tropem, to za chwilkę nie będziemy się w ogóle szczepiać. No to jest absolutnie trzeba uspokoić. Te przypadki zakrzepowo-zatorowe występują przy dużej, większej ilości przy innych lekach, tak? Więc tutaj nie powinniśmy wpadać w jakąś panikę. Pamiętajmy, że tych zdarzeń naprawdę jest niedużo w porównaniu z ilością szczepień.
W dyskontach pojawiły się testy na przeciwciała. Czy warto z nich skorzystać, pana zdaniem? Bo producent deklaruje, że dokładność tych testów sięga ponad 98% i to są testy na to, że możemy sprawdzić, czy mamy przeciwciała, to znaczy, czy przeszliśmy już COVID, czy nie.
Tak, no to są serologiczne. Znaczy pamiętajmy, że podstawowym badaniem to jest badanie te genetyczne PCR. I jeżeli jesteśmy chorzy, dzwonimy do sanepidu, mamy specjalne numery i do NFZ-u, zgłaszamy się do lekarza pierwszego kontaktu, wykonujemy test, który jest rekomendowany. I to jest podstawowy test diagnostyczny, czy mamy COVID. To nie jest test na COVID, o którym pani wspomniała. Rzeczywiście ten test jest pierwszy, te testy, które się pojawiają, są to testy, które mogą być sprzedaży detalicznej, gdyż przeszły ocenę jednostki notyfikowanej, tutaj akurat niemieckiej, podległej pod Ministerstwo Zdrowia Niemiec, która zezwoliła na stosowanie. Pamiętajmy, że jesteśmy w tym systemie europejskim, czyli jest swobodny przepływ towarów, w szczególności tu wyrobów medycznych i to jest oczywiście zgodne z prawem, ale to te testy mają tylko charakter, ja bym powiedział, taki poznawczy. Jeżeli je zachorowaliśmy, mamy kontakt z osobą zarażoną, pamiętajmy, że ten test dopiero możemy wykonać na przeciwciała po minimum 10 dniach od zakażenia. I to jest za późno. Będziemy oczywiście mieli kontakt z innymi osobami. To jest za późno, żeby rozpoznać, czy jesteśmy chorzy. W przeciągu 2-3 dni, czy nawet 5, jeżeli wykonamy sobie taki test po kontakcie z osobą zakażoną lub po wystąpieniu u nas objawów, ten test nie wykaże nam przeciwciał IgM. Jest jeszcze za wcześnie na ten test. On ma wszystkie instrukcje opisane.
Ale rozumiem, że to nie jest test, który ma wykazać, czy jesteśmy zakażeni, czy nie jesteśmy.
To jest ten test serologiczny, tak naprawdę IgM i IgG. On pokazuje także po 10 dniach, że jesteśmy zakażeni. I w odstępie już tam ponad 20 dni, od 20 dni w górę, będzie nam pokazywał, czy przeszliśmy chorobę. Więc oba te parametry są mierzone przez ten test serologiczny, ale jak mówię, on pokazuje te dane z opóźnieniem, tak powiedzmy w uproszczeniu. Więc jeżeli mieliśmy kontakt z osobą zarażoną albo mamy objawy choroby, to tym pierwszym testem, który musimy wykonać, to jest PCR.
No to zalecał pan w takim razie, że ludzie kupowali takie testy, testowali się w domu, bo to można robić w warunkach domowych,
nie,
czy
nie? Znaczy, myślę, że nie. Jeżeli chodzi o cały system sprawdzania i testowania pacjentów, to jest taki dodatkowy element poznawczy, ale nie jest to pierwszolinijny test, który musimy wykonać, więc odradzam.
Przypomnę, że gościem Radia Z jest Grzegorz Cesak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. A teraz zapytam, co z tą amantadyną, bo lek, który stosuje się w chorobie Parkinsona, znika w szybkim tempie z aptek.
Tak, rozpoczęło się badanie kliniczne i przepraszam, procedura zatwierdzenia badania klinicznego.
Czyli to badanie kliniczne jeszcze się nie rozpoczęło, rozumiem, tak?
Miało się rozpocząć. Nie rozpoczęło się, dlatego że dopiero zostały zgłoszone do urzędu wnioski. Tu badania kliniczne są rejestrowane przez nasz urząd. My oceniamy tutaj kwestie bezpieczeństwa pacjentów w badaniu klinicznym, kwestie dotyczące jakości, bo pamiętajmy, że te kwestie wszystkie muszą być sprawdzone, żeby mogło rozpocząć się badanie kliniczne. My musimy tu zapewnić, że badanie kliniczne będzie bezpieczne. Oczywiście mamy jeszcze narzędzia inspekcji badań klinicznych, ale to się rozpocznie, myślę, że w następnym tygodniu najdalej te decyzje będą pozytywne, rozpoczną się badania kliniczne, no i będziemy obserwować, ile potrwa te badania kliniczne, możliwe, że 3-4 miesiące i no, zobaczymy, jakie będą wyniki.
I to jest standardowy czas, że takie badania kliniczne właśnie trwają 3-4 miesiące?
Wszystko zależy też od wielu czynników. Takim kluczowym i krytycznym elementem to jest rekrutacja. Pamiętajmy, że w normalnych badaniach klinicznych taka rekrutacja uczestników badania klinicznego czy pacjentów, w zależności od fazy, jest problematyczna i długotrwała. Jest cała procedura zgody pacjenta, To jest cały proces, to nie jest chwila. I tutaj przez COVID i tą sytuację pandemiczną, zarówno w szczepionkach, jak i w różnych terapiach, te sytuacje bardzo pomogły. Oczywiście to nie tylko jest ten element przyspieszonych rekrutacji osób, które by chciały uczestniczyć w takim badaniu, ale także użyte są różne mechanizmy, jak przyspieszenie procedury rejestracyjnej, która trwa normalnie 60 dni, a u nas jest skracana do 2 tygodni. Następnie są pewne możliwości pozyskania wsparcia takich badań. Agencja Badań Medycznych przecież pomaga finansowo, ma odpowiednie na to fundusze, żeby wspierać badania niekomercyjne i to się czyni.
Rozumiem, że mówimy o badaniach klinicznych, które są prowadzone pod przewodnictwem profesora Rejdaka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, tak? Mówimy o tych badaniach klinicznych nad amantadyną.
Tak.
A czy są badania, z których miałoby wynikać, że leczenie amantadyną pacjentów, którzy mają COVID-19, może powodować groźne mutacje w genomie tego wirusa SARS-CoV-2?
Powiem tak, że nie mamy informacji o wynikach jakichkolwiek badań klinicznych z amantadyną.
A w ogóle jakiekolwiek badania kliniczne są prowadzone?
Nie, ja mówię
o tym, czy są jakieś badania prowadzone, że, bo pojawiły się takie opinie, profesor Simon na przykład jest przeciwnikiem stosowania amantadyny i mówi wyraźnie, że że stosowanie tego leku może powodować groźne mutacje w genomie wirusa SARS-CoV-2. Więc pytam, czy są jakieś badania, które miałyby to potwierdzać?
Nie ma na razie takich badań, więc to są przypuszczenia, pamiętajmy, że...
Czy to nie jest trochę jednak straszenie na wyrost amantadyną?
Nie, pamiętajmy tutaj, że są różne opinie ekspertów i no wszystkie scenariusze są możliwe. Ja nie wykluczam tego scenariusza, że tak jest. Po prostu potrzebujemy wyników badań, które by to potwierdziły.
Czyli gdyby badania kliniczne wypadły in plus, to kiedy na przykład amantadyna mogłaby zostać uznana za lek oficjalnie stosowany w leczeniu choroby COVID po zakażeniu COVID-19?
Tutaj się wydaje, że też jest to nowa substancja czynna, która jest w chorobie wirusowej i tu w chorobie no, pandemicznej i prawdopodobnie też musiała przejść całą procedurę ścieżki Europejskiej Agencji Leków, ale jak widzimy z praktyki, te rejestracje są dość szybkie.
Czyli mniej więcej ile to zajmuje?
Przy Remdesivirze, jak widzieliśmy, ta procedura rejestracji to była 3 miesiące. Normalnie trwa 210 dni, a tu została skrócona do niecałych 3 miesięcy. Przy szczepionkach toczył się jeszcze tak zwany rolling review, czyli taki przegląd etapowy. I tutaj z punktu widzenia, że jest to użyty lek przy prewencji, to ten czas od złożenia wniosku rejestracyjnego do autoryzacji, no około miesiąca czasu, to jeszcze szybciej, ale te procedury się toczyły dużo wcześniej, jeszcze na jesieni. Pamiętamy te pierwsze firmy jak Pfizer, Moderna czy AstraZeneca już rozpoczęły ten przegląd etapowy, czyli ocena dostępnych na bieżąco badań. I to rzeczywiście może być także tym elementem przyspieszającym procedurę.
No bo czytałam artykuł na stronie Medonet i tam wypowiadał się właśnie profesor Rajdak i mówił, że ma kilka tysięcy doniesień od osób w Polsce, które brały lek poza wskazaniem rejestracyjnym i zgłaszają, że działa. No pamiętamy również, że amantadyną leczyła się, była pierwsza prezes, przynajmniej prasa o tym donosiła, była pierwsza prezes Sądu Najwyższego, profesor Gersdorf. Również zalety amantadyny zachwalał bardzo mocno wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, teraz kandydat na prezydenta Rzeszowa.
No ale nie jest to reprezentatywna grupa, żeby na kilku osobach oprzeć. No nie wiemy, bo pamiętajmy, że nie mamy tego komparatora, czyli tej drugiej substancji lub placebo, które by pokazało, czy w normalnych warunkach ta osoba nie wyleczyłaby się w tym samym trybie i w tym samym czasie, tak? Więc po to jest ten reżim badań klinicznych, gdzie jest randomizacja, zaślepiona próba. To są bardzo istotne elementy, kiedy wiemy, że dane są wiarygodne.
A pan mówił, wspominał pan o remdesivirze, no ale pamiętam, że w ubiegłym roku to Światowa Organizacja Zdrowia odradzała stosowanie remdesiviru u pacjentów, którzy leżą w szpitalu z koronawirusem.
Tak, te wskazania dla remdesiviru zostały okrojone tylko dla specjalnego takiego okienka, w którym te najcięższe stany nie będziemy leczyć, a na tym pierwszym stadium choroby, na samym początku, jest ten czas, kiedy podać można remdesivir, potem już jest za późno, a nawet on może przeszkadzać. Więc dlatego tak ważne są wnikliwe badania kliniczne i obserwacje pacjentów.
Są pytania również od słuchaczy i dane publiczne pytają, czy polskie władze kontaktowały się z premierem Orbanem, aby uzyskać opinię na temat chińskiej szczepionki, którą go zaszczepiono, oraz na temat rosyjskiej szczepionki, którą sprowadził dla Węgrów i Węgierek?
Powiem tak, nie sądzę, żebyśmy się kontaktowali, znaczy na pewno nie nasz urząd. Dlatego, że dopuszczenie na Węgrzech miało w trybie emergency use authorization, czyli w trybach ratunkowych, bez oceny dokumentacji, bez wyników badań.
Czyli taki eksperyment.
No tak, to jest jakby można powiedzieć, że lek będzie testowany, czyli na populacji otwartej, więc on nie jest oceniony. Europejska Agencja Leków przystępuje do oceny preparatu Sputnik. Jak wiemy, 3 marca doszło do takiej interakcji pomiędzy firmą a Europejską Agencją Leków. Została otwarta procedura przeglądu etapowego i przyglądamy się tym wczesnym wynikom badań klinicznych i przedklinicznych. Brakuje jeszcze dokumentacji dotyczącej wytwarzania, czyli jakości leku. To wszystko jest oceniane, jest jeszcze wiele rzeczy do wyjaśnienia i podjęcie działań rejestracji takiej leki narodowo bez wiedzy, czy on jest bezpieczny i skuteczny i dobrej jakości, to jest duże ryzyko.
Czyli autoryzacja tej rosyjskiej szczepionki w ogóle wchodzi w grę, czy nie? Przez Europejską Agencję Leków?
Oczywiście każdy wniosek, który jest złożony do Europejskiej Agencji Leków, ma szansę. Musi po prostu udokumentować swoje bezpieczeństwo. Czekamy na ostateczne wyniki badań klinicznych, których jeszcze producent nie przedłożył. No i przede wszystkim musimy zbadać tą jakość, o której jeszcze nie wiemy. Więc to są krytyczne elementy dokumentacji. Ten proces dopiero się zaczął i on, pamiętajmy, dopiero się rozpocznie tak finalnie, kiedy rosyjski wytwórca złoży wniosek do Europejskiej Agencji Leków o rozpoczęcie tej procedury.
A osocze ozdrowieńców na ile pomaga w walce z koronawirusem?
Na razie publikacje, które się pojawiają w literaturze fachowej i badaniach klinicznych, są jakby trochę niekorzystne dla osocza.
Niekorzystne.
Ale Europejska Agencja Leków na tą chwilę nie wypowiedziała się w tym zakresie. Czekamy jeszcze na finalne wyniki badań. Myślę, że za wcześnie wyrokować w tej sprawie.
A kto prowadzi te badania?
Nie jestem pewny, ale mi się wydaje, że jest to w ramach Światowej Organizacji Zdrowia i tego badania Recovery, który prowadzi Światowa Organizacja Zdrowia. Ale nie jestem przekonany, musiałbym to sprawdzić.
Ale u nas cały czas się rozumiem, że stosujemy osocze.
A póki nie ma jakichś tam twardych rekomendacji Europejskich Agencji Leków, to nie jest to terapia zabroniona.
Michał pyta, czy zna pan jakiekolwiek badania na temat skuteczności maseczek podczas walki z pandemią w skali makro?
Tutaj nie. Tu oczywiście wyroby medyczne, które dotyczą maseczek, to spełniają przede wszystkim normy i są certyfikowane przez odpowiednie instytucje. I tutaj jest przede wszystkim reżim tej ustawy o wyrobach medycznych, jałowości tych maseczek. To są też maseczki, które są używane przede wszystkim przez fachowców, czyli mówimy o personelu medycznym przy zabiegach. Te wszystkie inne maseczki to są środki ochrony indywidualnej, które spełniają inne normy, które nie są pod jurysdykcją Urzędu Rejestracji. To są środki ochronne, i przemysłowe, więc tu znamy te maseczki, więc no nie chciałbym się wypowiadać jakby nie w swoich kompetencjach.
Kolejne pytanie od słuchacza. Czy partia szczepionki AstraZeneca, po której na Litwie wystąpiły zakrzepy, będzie dostępna w Polsce?
Myślimy chyba o tej serii 5300, tak? To 17 krajów dostało tą serię i ona jest dostępna w tych 17 krajach, więc w Polsce także. Europejska Agencja Leków wymienia Polskę, że ta seria jest w Polsce, no i u nas jest i w zasadzie została praktycznie wyszczepiona.
I Jan pyta, czy Polska prowadzi własne badania nad bezpieczeństwem szczepionek, czy tylko kopiuje oświadczenia Europejskiej Agencji Leków?
Pamiętajmy to, że w systemie oceny dokumentacji uczestniczą wszystkie kraje członkowskie, w tym także i Polska. Zrzesze ekspertów uczestniczą w różnych grupach roboczych, komitetach, a jakość jest sprawdzana przez oficjalne laboratoria kontroli leków, zwolnienia serii. W zależności, gdzie szczepionka jest produkowana, to są nasi odpowiednicy, jeżeli to jest zwalniane przez Niemcy, no to są przez naszych kolegów Niemców z analogicznego urzędu jak Urząd Rejestracji. I w każdym kraju, no my jesteśmy w takim sieci regulatorów, no ufamy sobie nawzajem i te szczepionki są oczywiście bardzo kontrolowane, zarówno przez producenta, my to sprawdzamy, czy te normy zostały spełnione i badania kliniczne, wprowadzamy oczywiście inspekcje. Możemy inspekcję miejsca wytwarzania, inspekcja badań klinicznych i monitorowania działań niepożądanych, te inspekcje się dokonują i oczywiście mamy ewentualne kontrolę z rynku, ale tutaj centralnie trzeba powiedzieć, steruje tym Europejska Agencja Leków, która może zlecić w przypadku jakichkolwiek wad jakościowych, na przykład Polskiemu Związku Higieny, PZH, Zakładowi Higieny, przepraszam, do kontroli takiej szczepionki. To jest produkt centralny, pamiętajmy, że nie jest to narodowe pozwolenie, więc Europejska Agencja Leków monitoruje i nadzoruje tą kwestię.
Czyli podsumowując naszą rozmowę, ze szczepień AstraZeneca wycofamy się, jeśli Europejska Agencja Leków cofnęłaby autoryzację dla tej szczepionki.
Tak jest, panie redaktorze.
Dobrze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Grzegorz Cesek, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, był z nami. Bardzo dziękuję. Życzę oczywiście nieustająco zdrowia. No i do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Dobrego dnia życzę, kłaniam się.
Dziękuję.
Gość Radia Z. Codziennie po 8 w Radiu Z.